Jest godzina 8:43, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my będziemy rozmawiać teraz o filmie, który kilka dni temu ujrzał światło dzienne. Ze mną jest już Mariusz Zielka, dziennikarz, publicysta. Witam Cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Bagno 2 to film, który można już obejrzeć. 5 historii dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci. Opowiedzmy, czego dotyczy akurat te 5 historii? Dlaczego na tych 5 oprawcach i historiach de facto się skupiłeś?
No ja chciałem pokazać takie szerokie spektrum tego problemu. To, że to dotyczy nas wszystkich, że to dotyczy przede wszystkim rodzin, bo to jest najważniejsze, że pedofilia czy wykorzystywanie seksualne dzieci dzieje się w rodzinach. Od tego trzeba zacząć. Potem dotyczy to wszystkich w zasadzie środowisk. Nie ma tutaj żadnych wyjątków, czyli może się trafić sprawca, który jest nauczycielem, który jest przedsiębiorcą jakimś, który jest artystą, który jest muzykiem, który jest aktorem, który jest bardzo bogatym i wpływowym człowiekiem, który wnika w elity i w tych elitach wyszukuje osoby do swoich tych niecnych celów. Bo przecież ten ostatni biznesmen, miliarder, który bardzo dużo pieniędzy zarobił i w zasadzie wkręcił się w elity światowe, bo on był znajomy na przykład Andy'ego Warhola, aktorów bardzo znanych hollywoodzkich. On tutaj robił imprezy, na które przyjeżdżały do Kotleta grać wielkie światowe gwiazdy światowych scen. Nie polskich, tylko światowych. I te osoby budowały mu autorytet. I on organizował jedną z największych, albo może największą stadninę w Polsce, gdzie uczyły się jeździć dzieci. I te osoby były narażone na to, że ten człowiek swoje no, przywary mógł gdzieś tam hodować na tych dzieciakach, które ściągał na obozy sportowe, na różne rzeczy. Mamy jedną oczywiście osobę skrzywdzoną, osobę z rodziny w tym przypadku. Nie wiemy, czy było więcej osób pokrzywdzonych, ale fakt, że coś takiego się wydarzyło, że zostało zgłoszone przez szkołę do prokuratury, no, stwarza konieczność wyjaśnienia tej sprawy, że trzeba to wyjaśnić. Jak to wyjaśnić, jeżeli mamy do czynienia z takimi osobami o takich wpływach, to jest bardzo ciężkie.
No właśnie, słowo wyjaśnienie to jest chyba słowo kluczowe, bo te przestępstwa zazwyczaj miały miejsce wiele lat temu. Wiemy o tym przedawnieniu, że przestępstwa pedofilii ulegają przedawnieniu po 20 latach. Czy większość z tych spraw, które ty opisujesz w swoim filmie Bagno 2, uległy przedawnieniu? Czy teraz, jak ma wejść nowelizacja, bo czekamy w październiku, takie były przecież zapewnienia Ministerstwa Sprawiedliwości, w październiku tego roku wejdzie w życie uchwalony przez Sejm reforma kodeksu karnego o nieprzedawnianiu się przestępstw pedofilskich. Jak te dwie sprawy dzisiaj wyglądają z twojej perspektywy?
Dokładnie, no z mojej perspektywy to nie ma aż takiego znaczenia to wejście nowych przepisów. Ja bym wolał, no mam nadzieję, że tak będzie to, tak będzie się działo, że będziemy traktować już istniejące przepisy w taki sposób, żeby te sprawy móc wyjaśniać. Bo to, że jakieś przestępstwo uległo przedawnieniu, to jest jedno, ale drugie, że każde takie zgłoszenie powinno być przez prokuraturę traktowane jako zgłoszenie możliwych zachowań niewłaściwych wobec dzieci przez osoby, które są zgłaszane. A bardzo często nie jest, bo prokuratura idzie na łatwiznę, czyli jeżeli jest przedawnienie, no to oni nie mogą się tym zajmować, do widzenia. A to powinno być tak, że skoro ten człowiek skrzywdził dziecko 20 lat temu, to znaczy, że może być cały czas niebezpieczny, szczególnie jeżeli pracuje z dziećmi w danym momencie, jeszcze teraz. Więc obowiązkiem prokuratury powinno być sprawdzenie tego, czy ten człowiek dalej nie popełnia.
Ale wróćmy do tych 5 spraw. Jak to zbadałeś, jak to przeanalizowałeś w każdym przypadku?
W jednym przypadku sprawca w trakcie realizacji filmu został aresztowany i został osadzony w więzieniu po wyroku karnym prawomocnym, ale za gwałt, którego dokonał później, a nie. Czyli pokazało się właśnie to, że zrobił coś wcześniej, co było przedawnione, ale potem się okazało, że popełnił też gwałt i ten czyn już nie był przedawniony. Do obydwu czynów się przyznał. W drugim przypadku jest sprawa, sprawa w sądzie karnym, jest oskarżony sprawca i jest, okazało się, że z jednej osoby pokrzywdzonej, która zgłosiła przestępstwo, prokuratura znalazła jeszcze 16 takich osób. Czyli jest 17 osób pokrzywdzonych po jednym zgłoszeniu. To jest drugi przypadek. Trzeci przypadek jest przypadkiem właśnie przedawnionym i niestety nie jesteśmy w stanie go chyba wyjaśnić, chociaż zrobimy wszystko, żeby Komisja do Spraw Pedofilii przejęła tą sprawę i ją wyjaśniła. To jest sprawa aktora. Czwarty przypadek, sprawa biznesmena, jest chyba nieprzedawniona, chociaż nie wiem, ja się staram ją odnowić w prokuraturze od 2 lat i mi się to na razie nie udaje.
Ale ciekawe, jak wejdą te przepisy w życie teraz od państwa. Dziennika, no, na które czekamy, uda. Czy to się wydaje jakoś się, nie
ale wydaje mi się, że sprawa jest nieprzedawniona, bo dotyczy młodej dziewczyny, która wydaje mi się, że to nie jest przedawniona, że można tą sprawę wyjaśnić cały czas. Tak? Nie wiem, zapomniałem o ostatniej sprawie, ale
To państwo sobie oczywiście obejrzą film Bagno 2. Najbardziej jednak
część jest przedawnionych, część nie.
Znaczy, najbardziej jednak wstrząsające są świadectwa tych kobiet, które oczywiście, dziewczynek, które były wtedy, które bardzo często nie ułożyły sobie życia, które mają duże problemy ze swoją seksualnością, z obcowaniem, z tworzeniem trwałych i poważnych relacji. Ale to, co jest chyba najważniejsze i to, na czym tobie najbardziej zależało, to jest to, że dziennikarze nie podejmują tych tematów, że dziennikarze są jacyś zimni na temat pedofilii, który nie dotyczy, oczywiście padnie znowu to stwierdzenie, duchownych czy kościoła.
No bo ten problem jest łatwiejszy, jak dotyczy kościoła, bo większość dziennikarzy nie ma nic wspólnego z kościołem, oni są spoza tego kościoła i łatwo jest atakować swojego wroga, to tak powiedzmy wprost. Także oni, dla nich to jest przyjemne, wygodne, nie rodzi ryzyk procesowych, klika się, więc wszystko się zgadza tutaj, tak? Natomiast dla mnie najważniejsze są osoby pokrzywdzone. To jest taki klucz tego wszystkiego i ja po prostu wysłuchując przez 4 lata tych osób, miałem takie poczucie, że te osoby są strasznie osamotnione w beznadziejnej sytuacji, że nikt im nie chce pomóc, nikt ich nie chce wysłuchać i że to, co przeżywały jako dzieci, to się powtarza po tych wielu latach, kiedy decydują się na walkę o prawdę. I jako dzieci nie chciał ich nikt słuchać, rodzice się też odwracali, nie mieli do nikogo, nie mogli się zwrócić, nie mieli kogoś, kto chciałby stanąć za nimi i im pomóc w tej walce wtedy i nie mogą tego zrobić tak samo teraz, dlatego że teraz znowu się od nich odwracamy. I niestety właśnie dziennikarstwo dla mnie to jest taki bardzo ważny zawód zaufania społecznego, zawód istotny dla tego. Nie chodzi o ściganie kogokolwiek, czy piętnowanie, czy robienie komuś krzywdy jako dziennikarz, tylko chodzi o to, żeby wysłuchać, żeby być blisko tematu, wysłuchać każdej sprawy, zastanowić się nad nią, ocenić samemu i dać możliwość oceny naszym widzom i słuchaczom, jak ta sprawa wygląda i ci ludzie, których ja wysłuchałem, a których nie chcą wysłuchać inni dziennikarze czy media głównego nurtu, którzy nam mówią, że to jest ważna tematyka, ci ludzie zasługują na to wysłuchanie i ja chcę troszeczkę przemówić do sumień tych dziennikarzy, moich kolegów, którzy włożyli kij w mrowisko w tej tematyce, powiedzieli, że to jest tematyka ważna, a dzisiaj o tym nie chcą informować. I tak jak się czuje osoba, która wcześniej obejrzała film Tylko nie mów nikomu, który taką popularność zdobył i który jest ważny dla tych ludzi, bo ktoś nagle powiedział, że ta krzywda ich jest istotna, jest ważna. Ktoś chce mnie wysłuchać. I ja się zgłaszam do tego dziennikarza. Ten dziennikarz mówi, że to mnie już nie interesuje.
No właśnie, bo Tylko nie mów nikomu to oczywiście film, który pamiętamy bardzo dobrze, zrealizowany przez braci Sekielskich. Na początku tego najnowszego twojego filmu, mówię o Bagno 2, pojawia się tam kadr związany z braćmi Sekielskimi. Jak dzisiaj wygląda ta sytuacja? Bo oni, wiem, że mieli zarzuty względem ciebie. sobie, że nie wiem, czy nawet się nie otarło o proces, który chcieli tobie wytoczyć. Jak dzisiaj wygląda ta relacja między wami?
Z tego, co zrozumiałem, bo wydaje mi się, znaczy, tak, ja tak naprawdę nic nie wiem, ponieważ bracia Sekielscy unikają ze mną jakichkolwiek rozmów, lekceważą i ignorują, starali się po pierwszym bagnie po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, że ja jestem nikim, to nie trzeba ze mną rozmawiać.
I nie trzeba komentować.
Nie trzeba komentować, wystarczy to przemilczeć, bo to przyschnie i nic się nie wydarzy. Natomiast w momencie, kiedy bagno zyskało popularność i stało się filmem już głośnym, no to wtedy stwierdzili, że nie mogą tego ignorować, bo ich się dopytują, ich czytelnicy, więc oni wydali oświadczenie, to jest pełne kłamstw przede wszystkim. Jest nieprawdziwe, ale i bardzo takie w stosunku do tych ich widzów i ich fanów, tak ich nazwijmy, jest po prostu nierzetelne, nie w porządku. I jeżeli się nie mylę, to oni sobie wybrali taki jeden argument, który znaleźli, że ja ich dziś rzekomo oskarżyłem o to, że to oni tuszowali sprawę Sadowskiego. I wydaje mi się, że takie zdanie padło właśnie w rozmowie z tobą, że o to chodziło, że chodziło o rozmowę z tobą. Ja ją potem przesłuchałem. Wydaje mi się, że tak nie padło takie zdanie, tylko padło zdanie, że ja oskarżam całe środowisko braci Sekielskich o to, że nie interesują się już takimi sprawami i że między innymi nie interesują się zatuszowaniem sprawy Sadowskiego, która to sprawa została zatuszowana bezpośrednio przez ich przyjaciela, trzeciego brata, przez Artura Nowaka. Ja to podkreślałem w tym programie i nikt mnie za to nie może skazać, ani nie może mnie pozwać, za to, że wyrażam swoją opinię na temat faktów, na które mam żelazne dowody.
A propos Krzysztofa S., który nie przyznaje się do winy, pozwał ciebie o naruszenie dóbr osobistych. W czwartek dobra wiadomość dla ciebie. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo cywilne znanego muzyka właśnie jazzowego Krzysztofa S. Jak dzisiaj wygląda ta sprawa? Rozumiem, że ty możesz już mówić pełnym nazwiskiem? Jak to wygląda? Bo przed chwilą powiedziałeś, jak wygląda sprawa z panem Krzysztofem S.
No to jest bardzo trudne, bo to jednak jest znana sprawa i wszyscy się zapominamy. No, Krzysztof S. jest oskarżonym w sądzie w innej sprawie, w sprawie karnej. On ma sprawę karną, więc nie możemy wymieniać jego nazwiska, nie powinniśmy tego robić. Ja wygrałem z tym Krzysztofem S. z pełnego nazwiska sprawę cywilną, którą on mi wytoczył i to jest oczywiście dobra wiadomość dla mnie, ale przede wszystkim jest dobra dla wszystkich osób pokrzywdzonych, bo one tam zeznawały w tym procesie i gdyby sąd stwierdził, że daje wiarę temu jednemu człowiekowi, a nie tym kilkudziesięciu, które zechciały to świadectwo przedstawić przed sądem pod groźbą odpowiedzialności karnej, no to byłoby bardzo, bardzo... Dla mnie osobiście byłaby to trudna sytuacja. Nie wiedziałbym, jak potraktować ten system. Ale pani sędzia, to trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć, że ten proces prowadziła znakomicie, była bardzo obiektywna, bardzo rzetelna. Ja do końca nie wiedziałem, jaki będzie ten wyrok, bo ona nie dała po sobie poznać, czy ona ma takie, a nie inne przeświadczenie odnośnie zeznań świadków. No był to bardzo dobrze poprowadzony proces i ten proces jest na moją korzyść, no jeszcze pewnie będzie apelacja i trzeba będzie wygrać w apelacji, no ale potem to umożliwi, ten proces umożliwi dalsze ściganie sprawcy za składanie fałszywych zeznań, więc do tego chcę doprowadzić.
To my przypominamy, od piątku Bagno 2 przemilczane jest w sieci, mogą państwo za darmo go obejrzeć. Czy pracujesz nad kolejnymi sprawami, czy to jest jakiś wstęp do tego, że będziesz jednak w tej tematyce działał, zajmował się, no i walczył o dobro tych poszkodowanych.
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja po prostu bym chciał pomagać ludziom i chciałbym wrócić znowu do tego swojego ukochanego kiedyś zawodu dziennikarza i realizować swoją misję dziennikarską, ale na to są potrzebne bardzo duże środki, jeżeli chodzi o takie projekty jak te dwa filmy, które zrobiliśmy. To się udało naprawdę wysiłkiem wielu osób i udało się to zrealizować. Sama wiesz, bo rozmawialiśmy przed filmem, w jakiej byłem sytuacji, jak było mi ciężko znaleźć ludzi, którzy mi pomogą tą realizację doprowadzić do końca. No nie wiem, po prostu mam bardzo dużo tematów, które do mnie trafiły i po filmie, i i jeszcze przed filmem. I chciałbym te tematy zrobić, chciałbym te tematy dokończyć. Mam nadzieję, że uda mi się powołać fundację, która będzie mogła finansować takie prace, ale też pomoc osobom pokrzywdzonym. Jeżeli to się uda, no to będzie na pewno tego nie zostawię i będę to realizował. No jeżeli nie będę miał tego finansowania, no to będę musiał w pewnym momencie znaleźć jakiś projekt komercyjny, na którym zarobię i dopiero wtedy ewentualnie powrócić do tych tematów.
To my przypominamy, Bagno 2 Przemilczane jest już do obejrzenia, a Mariusz Zielka, reżyser, w sumie pomysłodawca całego tego projektu, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, no i oczywiście czekamy na wprowadzenie obiecanych zmian od października, prawda?
Tak jest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Jakub Duszak jest już w studio. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry. Witam serdecznie. A ja już się z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk. Dzisiejszy program wydał Andrzej Karas z Mikołajem Murkocińskim. Konrad Tomaszewski właśnie wyłącza YouTube, więc już nie będziemy się widzieć. Marcin Suchmiel zrealizował dzisiejszą audycję. Jakub Węgrzyn to nasze social media. Pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Życzymy pięknego dnia, a ja na początku poranka nie złożyłam życzeń imieninowych, a dzisiaj imieniny obchodzą Aldona, Brunon, Burchard, Dobromiła, Domaczaja, Gromisław, Maria, Emil, Emilian, Placyd, Probus i Zenajda. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.